Siema Izrael.
Wiara rodzi się ze słuchania. Tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Przygotowanie do niedzielnej liturgii z biskupem Andrzejem Przybylskim.
Siema Izrael.
Biskup Andrzej Przybylski, Aleksandra Miejczyńska. Chrystus zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
To już ten dzień, ta niedziela. Zajrzyjmy do pierwszego z czytań.
Z Dziejów Apostolskich. Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił go trzeciego dnia i pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzy z nim jedliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu. On nam nakazał głosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w niego wierzy, przez jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów.
Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, tak czytamy w tym fragmencie dziejów.
Dzieje apostolskie to jest historia Kościoła i tego wszystkiego, co się działo potem z Jezusem, z Jego Ewangelią, po Jego zmartwychwstaniu, po Jego wniebowstąpieniu, a więc to jest dzisiaj też już pytanie dla nas i co my z tym wszystkim zrobimy? Jesteśmy już po Triduum Sacrum, byliśmy pewnie Wielki Czwartek na mszy Wieczerzy Pańskiej, przeżyliśmy liturgię męki pańskiej z piękną adoracją krzyża. Wierzę, że poświęciliśmy już pokarmy, a może nawet je zjedliśmy. W części przynajmniej, no jesteśmy przede wszystkim po Wigilii Paschalnej i procesji rezurekcyjnej. No i co dalej? I to jest to pytanie, które stawia święty Piotr nam wszystkim i pokazuje jednocześnie, że sam, kiedy już ma w sobie to doświadczenie drogi paschalnej Jezusa, natychmiast idzie w drogę. Idzie w drogę do pogan, bo idzie do setnika Korneliusza, a więc do tego, który jeszcze chrześcijaninem nie jest, no idzie z konkretną misją od zmartwychwstałego Jezusa, od grobu pańskiego, idzie do swojego brata i to takiego brata, który o tym zmartwychwstaniu jeszcze nic nie wie. Nie słyszał jeszcze o Jezusie, nie zna Ewangelii i oczywiście jest to taki piękny ciąg działań świętego Piotra i pierwsze to jego działanie zaczyna się od tych słów: wiecie, czy wiedzieliście, czy słyszeliście o tym i tak dalej, czy znacie całą tę historię z Jezusem. I to jest pierwsze, żeby sobie przypomnieć, co się wtedy stało, żeby może teraz po tych wszystkich świątecznych i liturgicznych wielkich wydarzeniach sobie przypomnieć, co ja wiem o Jezusie, co ja o Nim słyszałem, zebrać całą tą swoją wiedzę, choćby z tych świętych dni, które są za nami, z pięknych celebracji, z głoszonego słowa, no żeby teraz sobie powiedzieć, już wiem, już słyszałem, już znam.
Tak, czy znam tylko ze słyszenia, czy próbuję i wprowadzam w życie, a też mówi święty Piotr o Jezusie z Nazaretu, że Bóg był z Nim i przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Tak jakby każdy, kto jest dotknięty grzechem, potrzebuje uzdrowienia od Jezusa.
No bo to znanie Jezusa, to poznawanie Jezusa ma jakby takie dwie części, dwie płaszczyzny. Nie jest to tylko poznanie głową, nie jest to tylko przyjęcie jakiejś doktryny, jakichś wierzeń, ale to jest też doświadczenie znaków tego wszystkiego, co Jezus czynił w Duchu Świętym. I wśród tych Jego czynów Piotr przypomina masę uzdrowień, masę działania, że ten Jezus jest i żyje. Bardzo ciekawe jest też wprowadzenie do tego zdania w Dziejach Apostolskich, bo tu jest napisane: znacie sprawę Jezusa z Nazaretu. Czytałem nie tak dawno takie ładne kazanie Benedykta XVI. No właśnie, czy to jest tylko sprawa Jezusa? Czy my służymy jakiejś sprawie? Bardzo wielu ludzi służy jakiejś sprawie, sprawie jakichś wielkich wydarzeń, jakichś wartości humanitarnych. A Benedykt XVI mówi, sprawa Jezusa to jest osoba Jezusa. Dlatego gdyby to była sprawa tylko, można byłoby ją poznać teoretycznie. Można by powiedzieć, no znam, przeczytałem Ewangelię, jako tako znam katechizm, znam główne prawdy wiary, ale znać sprawę Jezusa to przede wszystkim znać osobę, Jego dzieło, wejść w relacje z Nim. To jest to poznawanie, ale to jest ten pierwszy krok, który musimy pewnie zrobić po tych wszystkich wydarzeniach, które mamy za sobą. Po Wielkim Czwartku aż do Wigilii Paschalnej. To już wszystko znam, to widziałem, byłem na liturgii, przeżyłem. Ta sprawa Jezusa to jest sprawa Jezusa, Syna Bożego, który jest od Boga i który to zrobił dla mnie, dla wszystkich ludzi. Ale Piotr dalej nam będzie też prowadził, co mamy dalej robić po zmartwychwstaniu.
Sam o sobie mówi, o apostołach, my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej, w Jerozolimie. I Piotr, to żyjemy też my dobrze dzisiaj, też znając sprawę Jezusa, że świadkowie świadkom przekazują tę wiedzę i to my dzisiaj jesteśmy też świadkami Jezusa.
Dlatego zauważmy, to jest ten drugi krok, który mamy zrobić. Pierwszy to znamy, wiemy, poznaliśmy sprawę Jezusa. Ale nie mamy tej znajomości tylko na zasadzie takiej, zatrzymamy ją dla siebie. Ale mamy być obecnością tej wiedzy, a więc być świadkiem tej wiedzy, stać się, tak się nią przejąć, tak przyjąć ją za coś własnego, że już nie jakaś Ewangelia, nie damy komuś książkę albo katechizm i powiemy, weź sobie to przeczytaj. Ale Piotr mówi, my teraz mamy być świadkami. My jesteśmy świadkami. On idzie do Korneliusza i nie przynosi mu, nie wiem, spisu lektur, nie przynosi mu najnowszych wydań i tłumaczeń Ewangelii, no takich oczywiście wtedy jeszcze nie było, ale mówi, my jesteśmy świadkami i ja stoję przed tobą. I ja chcę ci powiedzieć, to co usłyszysz, ja jestem świadkiem tych wszystkich wydarzeń, ja w tym uczestniczyłem, to jest moje. Ja w tej sprawie Jezusa jestem zaangażowany. To jest drugie, więc pierwsze, co mamy zrobić, żeby zagospodarować to zmartwychwstanie, to jeszcze raz sobie zebrać całą wiedzę o Jezusie, tą najbardziej podstawową. Drugie, tak ją sobie włączyć w swoje życie, żeby być świadkiem. I zaraz nas wprowadzi Piotr w trzeci krok, czyli głoszenie. Głoszenie Ewangelii, które nam rozkazał, jak mówi Piotr, sam Jezus.
Rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo. To świadectwo tutaj powraca po raz kolejny. Świadectwo o czym? O tym, że Bóg ustanowił go sędzią żywych i umarłych. I też odwołanie jest do proroków, tak, że się wypełniają te proroctwa, które oni kiedyś wypowiadali.
No bo by trzeba sobie znowu wyraźnie powiedzieć, świadczyć o zmartwychwstaniu, to znaczy o czym? Głosić i mówić innym, że Jezus zmartwychwstał, można by to sprowadzić tylko do jakiegoś wielkiego cudu sprzed 2000 lat. Tak jak się czasem opowiada jakieś daty historyczne, czy jakieś wielkie, fascynujące wydarzenia, które może nawet i zmieniły na chwilę bieg historii. I nie chodzi tylko o to, żebyśmy wszystkim opowiadali, wiecie, był sobie taki człowiek w Ziemi Świętej, który żył, był z krwi i ciała i kości, ale umarł. No i wyobraźcie sobie, powstał z grobu. Jakie to wspaniałe wydarzenie, jaka to wielka sprawa Jezusa. Nie tylko chodzi o to, że głosimy zmartwychwstanie, to znaczy głosimy jakiś wielki cud, który się wydarzył. Bezsprzecznie wielki cud. Ale my głosimy zmartwychwstanie w takim znaczeniu, że głosimy, że Jezus żyje, że On nie umarł, że jest, że działa, że ta Jego sprawa się nie skończyła. Że ta historia Jezusa, to kiedy On uzdrawiał, kiedy prostował życie, kiedy rozwiązywał i pomagał rozwiązywać ludziom problemy, to się nie skończyło. To w tej chwili jest i to jest to, do czego Piotr chce nas tutaj przekonać w tym fragmencie. I zresztą sam tego doświadczy, bo zaraz zobaczymy, jak to głoszenie, jak to świadczenie, jak to mówienie i pouczanie o Jezusie no, zmieni życie Korneliusza. I on powie, tak, Jezus żyje, ochrzcicie mnie, bo Jezus jest. Dlatego głosząc świadcząc o zmartwychwstaniu, my nie świadczymy tylko o jakimś wielkim, cudownym wydarzeniu, ale świadczymy o tym, że Jezus żyje i że jest.
A kiedy zajrzymy do psalmu i posłuchamy tej treści, które niesie, to też usłyszymy te słowa, być może dobrze nam znane, że kamień odrzucony przez budującym stał się kamieniem węgielnym.
W ogóle warto by zauważyć, i ja zawsze namawiam księży, żeby rzeczywiście w tym przynajmniej pierwszym, drugim albo w oktawie Wielkanocy nawet pominąć refren, a śpiewać Alleluja. Tak jak powitaliśmy się tutaj teraz dzisiaj, tym powitaniem niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ale tym, że Chrystus zmartwychwstał, Alleluja. I niech to Alleluja zabrzmi. Alleluja to nie jest tylko jakiś radosny okrzyk w języku hebrajskim, ale to jest radosny okrzyk z radości ludzi, którzy właśnie byli odrzuceni, którzy byli cierpiący, którzy byli grzeszni, a nagle zostali odkupieni. To jest tego typu radość. Radość ludzi odkupionych, radość ludzi, którzy doświadczyli tego, że ten kamień, który był odrzucony, tak naprawdę stał się czymś, na czym buduje życie, świat.
Posłuchajmy kolejnego z czytań.
Z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, jeżeli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.
Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, taka oczywistość?
Oczywiście, jeśli, dlatego gdyby to była oczywistość, nie byłoby tego jeśli. Znowu mówimy, jeśli razem z Chrystusem, czyli Chrystus już zmartwychwstał i to głosimy, ale teraz kolej na nas. Co my z tym zrobimy? Czy razem z Chrystusem weźmiemy udział w tej Jego drodze? On już przeszedł tą drogę, On już nas zbawił, zrobił dokładnie wszystko, co mógł zrobić dla nas ludzi, i teraz jest jakby ta piłeczka po naszej stronie. Czy my to przyjmiemy, całą tę prawdę o zmartwychwstaniu? Dalej Paweł będzie tłumaczył, co to znaczy właśnie mieć udział i zmartwychwstawać razem z Jezusem, po to właśnie, żeby zasiąść tak jak On i razem z Nim w chwale nieba, gdzieś w bliskości Ojca i w domu Ojca. Ale tu zauważmy te dwie rzeczy. Jeśli weźmiemy udział w tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa, to ta tajemnica stanie się też i czymś bardzo konkretnie działająca w naszym życiu. A też chciałbym zwrócić uwagę na to słowo razem. Ono jest jednocześnie razem z Chrystusem, ale zauważmy, że cały czas jest mowa i u Piotra w Dziejach Apostolskich, i teraz u Pawła w liczbie mnogiej, że to zmartwychwstanie nie jest tylko dla mnie, nie jest moją prywatną sprawą, ale mamy w sprawie Chrystusa razem wziąć udział. Właśnie po to, żebyśmy razem też szli do nieba. I też jednocześnie w tym święty Paweł, myślę, daje nam taki ślad wspólnoty, wspólnego kroczenia. Żebyśmy wspólnie umierali, wspólnie dążyli, wspólnie szli drogami jezusowymi. Chrześcijaństwo to nie jest taka religia dla prywaciarzy, że Jezus umarł tylko za mnie. To prawda, że za mnie, ale za moją siostrę, za mojego brata. I dlatego bardzo ważne jest, żeby to zmartwychwstanie i ta Wielkanoc stały się udziałem tych innych, którzy może już tego nie świętują, albo którzy mają święta, ale w ogóle nie wiedzą dlaczego. Przeżywają je tak po prostu jako dni wolne, spotkania z rodzinami, jako dni lepszego jedzenia. I my przy może właśnie tych świątecznych spotkaniach, przy których może jesteśmy i będziemy jutro, w drugi dzień świąt, może będziemy takimi świadkami i opowiemy, i przypomnimy, dlaczego my w ogóle świętujemy. Po co my się tutaj w ogóle spotkaliśmy z tą rodziną? Czy tylko, żeby się czegoś napić? Czy tylko, żeby pojeść? Robimy to ze względu na Chrystusa, żeby mieć udział w zmartwychwstaniu.
Tak, rzeczywiście jest tutaj ta wspólnotowa liczba mnoga, tak można by powiedzieć, bo i szukajcie, i dążcie. Dążcie do tego, co w górze. I to zdanie, o którym już ksiądz biskup też mówił, umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. I umarliście, i życie jest ukryte.
Oczywiście, bo umieramy nie tylko po to, żeby nas ziemia zasypała i żeby nie było widać, ale my chcemy umrzeć w nieznaczeniu fizycznym i materialnym, choć to się kiedyś dokona, ale już za życia chcemy umrzeć dla siebie, żeby żyć dla Chrystusa. I dlatego to ukrycie. Chcemy cali ukryć się w Bogu, ukryć się w Jezusie, ukryć się w Jego formie życia, w Jego drodze, którą nam pokazał, w Jego umieraniu i w Jego zmartwychwstaniu, żebyśmy ukryli siebie, swoje ja, swoje wyobrażenia. No wiemy i pewnie może też przy stole będziemy dyskutować czasem na tematy religijne i wiemy, ile było szalonych nadinterpretacji, fałszywych interpretacji wokół zmartwychwstania, żeby tylko ta prawda o zmartwychwstaniu nie ogarnęła ludzi, żeby ludzie nie umierali dla Boga, tylko żeby żyli dla siebie przede wszystkim. A to jest warunek udziału, który nam pokazał Jezus, bo On umarł, żeby zmartwychwstał. Jak święty Paweł to często mówi, uniżył się, żeby móc Go wywyższyć. Swoją całą wolę, całe swoje życie złożył na krzyżu swojemu Ojcu za nas, za nasze zbawienie, a więc przekreślił siebie. Więc ukrył się w tym cierpieniu, w ludzkim ciele, w ludzkiej historii, żeby Bóg mógł go wywyższyć. I też na tym polega. Tu nie chodzi tylko o takie umieranie fizyczne, zadawanie sobie jakiejś śmierci fizycznej, ale chodzi o to, żeby umrzeć dla siebie, żeby teraz żyć dla Jezusa i w Jezusie. Ukryć to swoje życie. Ukryć gdzieś i schować na drugi plan swoją wolę, swoje jakieś samorealizacje, żeby wola Jezusa była na pierwszym miejscu, żeby to Jezus rzeczywiście był Panem i Zbawicielem, a nie, że ja wierzę w Boga, ale tak naprawdę to Bóg musi się dostosować do tego. I to jest jakby nieuczestniczenie już w prawdzie o zmartwychwstaniu.
A ta prawda, o której czytamy, prawda o tym życiu ukrytym z Chrystusem w Bogu, prowadzi do tego zdania, które jest na końcu fragmentu, który usłyszeliśmy. Gdy ukaże się Chrystus, nasze życie, Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.
To jest cel tego wszystkiego, bo oczywiście ktoś by mógł powiedzieć i wielu tak argumentuje przeciwko zmartwychwstaniu. No i co się zmieniło? Co się zmieniło? Chrystus zmartwychwstał, a dalej jest wojna na Ukrainie, dalej giną ludzie, dalej dzieci umierają i chorują, dalej mamy mnóstwo problemów, a miało być nowe życie. Możemy takie pytanie sobie zadać po świętach. No i co te święta zmieniły? Przeżyliśmy Triduum Sacrum, przeszliśmy paschalną drogę Jezusa i co to zmieniło? Oczywiście ta zmiana oby dokonywała się już w doczesności, bo na pewno Jezus chce, żeby to życie na ziemi też się zmieniło. Właśnie, żeby nie było grzechu, nie było nienawiści, żeby był pokój, a nie wojna. Ale tak naprawdę Jezus chce powiedzieć, spełnienie pełne, ostateczne prawdy o zmartwychwstaniu jest w górze, jest w niebie. I dlatego tutaj święty Paweł mówi Kolosanom, nie patrzcie w dół, nie patrzcie na to, co ziemskie, bo Chrystus zmartwychwstał i został wywyższony na prawicę Ojca, jest w chwale Ojca. I to jest miejsce, do którego my zdążamy. I ktokolwiek mówi, że może zmartwychwstanie nie zaowocowało, nie przyniosło widocznych skutków, bo przecież już 2000 lat dalej się zmagamy, z czym zmagali się ludzie przed zmartwychwstaniem, no to może ono nie skutkuje. Ale skutek zmartwychwstania jest tam w niebie, nie jest tutaj na ziemi. I dlatego tutaj święty Paweł poucza, patrzcie ciągle na to, co w górze. Wtedy będziecie wiedzieli, dlaczego czasem trzeba jeszcze cierpieć, dlaczego ma się już udział w zmartwychwstaniu Chrystusa, ale jeszcze się ma pod górkę. Właśnie dlatego, że to jest droga na szczyt, do chwały i to jest nasz cel. Chrystus nie zmartwychwstał po to, żeby zmienić traktaty pokojowe, nie zmartwychwstał po to, żeby nam powiedzieć, jak urządzić państwo, jak urządzić ekonomię, żeby ona była sprawiedliwa, choć bardzo tego pragnie. Ale zmartwychwstał po to, żebyśmy jak umrzemy, a umrzemy, czy biedni, czy bogaci, czy starzy, czy młodzi, i naszym celem jest życie wieczne i po to zmartwychwstał.
Teraz czas na słowa Świętej Ewangelii.
Z Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych.
Jaka tęsknota Marię Magdalenę gnała, że wychodzi wczesnym rankiem, kiedy jeszcze jest ciemno.
Pewnie i tęsknota, ale i pewna taka troska o Pana Jezusa, bo chciała naprawdę do końca i we wszystkim wypełnić to, co wtedy wypełniali ludzie wobec kogoś z najbliższych zmarłych. Ona szła do grobu, żeby dokończyć jakby to dzieło przygotowania ciała Jezusa tak naprawdę na śmierć. Nie spodziewała się zmartwychwstania. Poszła tam rzeczywiście wiedziona miłością, ale miłością taką, która była miłością i troską do życia, do pamięci o wspaniałym Jezusie, i poszła tam dopełnić i dokończyć dzieła namaszczenia i tak dalej, i zobaczyła cud. I to jest niesamowicie piękne wydarzenie, i ta scena, która jest przepiękna, również i w tej scenografii takiej zewnętrznej, gdzie światło walczy już z ciemnością, że dzień już zwycięża noc. I to jest jakby takie wprowadzenie w zmartwychwstanie. A chciałbym bardzo, żebyśmy przeczytali może, bo wspomnieliśmy już w ostatnim rozważaniu przy liściach do Kolosan o tym razem, że tutaj mamy scenę jakby budzenia się Kościoła. Tu jest cały Kościół, są kobiety i mężczyźni, są hierarchowie i charyzmatyczna Maria Magdalena, są duchowni i świeccy. I mamy budzenie się Kościoła. I tak mi się marzy, żebyśmy też to zmartwychwstanie i tę Wielkanoc przeżyli w duchu takiej kościelności, myślenia o Kościele. My akurat z panią redaktor jesteśmy zaangażowani w te procesy i prace synodalne. Myślimy wspólnie z ludźmi i wieloma wspólnotami o Kościele. No bo widzimy, że ten Kościół ma też takie swoje ciemne dni, że ma swoje kryzysy. Czasem myślimy, że ten Kościół się zestarzał, że odkleił się od współczesności, że ma jakieś takie swoje ciemne dni teraz, również i swoje problemy wewnętrzne, zewnętrzne. I nagle przychodzi święto i Wielkanoc, i to jest takie fajne, że bez względu na taką głębię wiary i miłości do Kościoła, myślę, że bardzo wielu z nas teraz myśli o Kościele. Myślę, że więcej niż w zwykłe niedziele było nas ludzi w Kościele podczas tych trzech dni. Na pewno dużo, dużo więcej ludzi poszło ze święconką, żeby poświęcić pokarmy w Wielką Sobotę. No myślę, że generalnie bardziej myślimy teraz o Kościele. I niech ten poranek wielkanocny, właśnie ten ruch Kościoła, pierwszego Kościoła, będzie dla nas takim odnowieniem i zmartwychwstaniem trochę wiary w Kościół, bo to jest też święto Kościoła. Nie tylko święto moje, chrześcijanina, nie tylko święto naszej rodziny, ale to jest święto tej rodziny, którą jesteśmy, czyli Kościoła. I chcę ten poranek wielkanocny nam powiedzieć, że Kościół, mimo że idzie w ciemnościach tego świata, idzie w ciemnościach naszego grzechu, umiera czasem w tych naszych zawiłościach, sporach o Kościół, wrażliwościach, ale ten Kościół nabiera energii. I chciałbym tak bardzo, żebyśmy też tą scenę widzieli, kiedy ten Kościół zjawia się przy grobie Pana Jezusa, odkrywa, że Jezus żyje i tyle tam jest pośpiechu, tyle działania właśnie ze względu na tę prawdę o zmartwychwstaniu. I chciałbym bardzo, żebyśmy też przez chwilę pomyśleli o Kościele, bo dużo myślimy w tych dniach o Kościele, ale właśnie o tym, co w tym Kościele jest najistotniejsze.
Tak, rzeczywiście tutaj Maria Magdalena biegnie do Szymona Piotra, a zatem biegnie tak wspólnotowo właśnie zapytać, szukać pocieszenia, ratunku. Myśli, że zabrano ciało Pana z grobu. I już to działanie jest takie wspólne i razem. I też to ostatnie zdanie, że ujrzał i uwierzył, tak? I dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. Coś się składa w całość. I kiedy się przyglądamy Kościołowi, dzisiaj także, to tak myślę, że dzień po dniu to wszystko nam się składa w całość.
Ważne, żebyśmy właśnie tego porządku Kościoła ani nie zepsuli, ani nie zapomnieli o nim, bo właśnie to, co widzimy tutaj, to wszystko jest bardzo pięknie poukładane. Każdy w tym Kościele poranka wielkanocnego ma jakby swoją rolę i nawet wymieniają się pierwszeństwami, miejscami i tak dalej. Rzeczywiście widzimy, że pierwsza jest miłość w Kościele i ona jest najważniejsza i bez miłości ten Kościół nigdy nie będzie żywy i świetlisty i dlatego to miłość sprawia, że wszyscy pouciekali, wszyscy myśleli, że ta historia z Jezusem już się skończyła, już się nie przejmujmy Jezusem, tak jak my czasem myślimy, już ta historia Kościoła była dobra kiedyś, dzisiaj są nowoczesne czasy, co tam Kościół nam jest do czegoś potrzebny. Ale miłość sprawiła, że Maria Magdalena przybiegła do tego grobu i w tym grobie zobaczyła Jezusa. Nie przejęła się, że idzie do grobu, ale poszła, my też idziemy do Kościoła. Nie przejmujemy się, że gdzieś tam czasem pewne rzeczy w tym Kościele mogą się wydawać takie grobowe. Ale miłość nam każe w tym Kościele szukać Jezusa. I ona Go tam znajduje, ale jednocześnie biegnie do uczniów, bo wie, że jakby stróżami tej nowiny o zmartwychwstaniu są apostołowie. Pamiętała o tym, że Jezus ich do tej misji przygotowywał, formował, więc biegnie do apostołów, żeby tą swoją miłość włożyć w Kościół, w biskupów, by z nimi razem tę miłość podzielić. I potem widzimy, ojcowie Kościoła lubili to nieustannie przypominać, jak znowu biegnie miłość, czyli Jan, bo miłość wyprzedza urząd. Piotr jako papież jest już taki urzędowy, poważny, hierarchiczny, byśmy dzisiaj powiedzieli, ale Jan się zatrzymuje, bo wie, że ta miłość nie jest tylko doznaniem, musi być uporządkowana. I choć pierwszy dobiegł do grobu jako charyzmatyk i umiłowany uczeń, to zatrzymał się, bo dał pierwszeństwo Piotrowi, bo wiedział i pamiętał też, co Jezus Piotrowi mówił, że na nim zbuduje Kościół, że Jemu da klucze i to są klucze do tego grobu, jak gdyby klucze do Kościoła. I w związku z tym miłość czeka, tak jak u nas. Wydaje nam się, że wystarczy, że kochamy Boga, wystarczy, żebyśmy mieli osobistą relację. Jan taką miał, ale nie. Najpierw musi wejść Piotr po to, żeby sprawdzić autentyczność tego doznania, autentyczność tego doświadczenia zmartwychwstałego Pana, tego życia Boga. I Piotr wchodzi, potem już razem biegną. To jest kapitalna scena, która pokazuje takie, z jednej strony to życie Kościoła, bo o to mi najbardziej chodzi, że trzeba nam zmartwychwstać dzisiaj też w takiej wierze w Kościół, że w tym Kościele to nie jest grób tylko dla Pana Boga, mimo że teraz mamy groby i odwiedzamy groby w Kościołach, ale w tych grobach, w Kościołach właśnie jest Najświętszy Sakrament, był Najświętszy Sakrament, zwłaszcza w te chwile adoracji. Teraz jest tam ciało Jezusa i wiemy, że On żyje. Przykryte jest na ogół ciało Jezusa jakimś białym całunem, żeby nam przypomnieć, że On teraz jest w nas, w życiu, w Kościele przede wszystkim. I dlatego ten Kościół jest tutaj tak pięknie pokazany. Kościół energiczny, Kościół, który się nie zatrzymał na grobie, Kościół, który nie stwierdził, no już historię Kościoła i historię Pana Jezusa mamy z głowy, teraz sobie musimy sami radzić. Jezus jest i oni to wiedzą.
Oni to wiedzą i też ta wiedza jakby się w nich dopełnia, tak? Bo kiedy widzą chusty i płótna leżące, to odczytują znaki, które stawiają kropkę nad i. Taka czujność też nam jest chyba potrzebna, żebyśmy na to, co Bóg do nas mówi, byli cały czas otwarci, żebyśmy Go słuchali.
Tutaj miesza się jednocześnie, albo porządkuje, by trzeba bardziej powiedzieć, doświadczenie z rozeznaniem, co dzisiaj jest bardzo też ważne. Oni trochę się zachowują w tej miłości, w tym odkryciu pustego grobu. Trochę jak ludzie, którzy do końca chcą rozeznać, czy te płótna to są prawdziwe, czy ta tunika, która tam leży, to jest na pewno ta, w którą pochowaliśmy Jezusa. Rozejrzyjmy się po wnętrzu tego grobu, czy nie są to tylko jakieś nasze doznania, nasze wyobrażenia. Oni to jakby weryfikują. Zresztą myślę, że właśnie po to i Maria Magdalena, i ukochany uczeń Jezusa Jan wpuścili Piotra, potem razem to rozeznają, żeby się czasem nie pomylili, żeby czasem nie zwiodły ich jakieś ich własne oczekiwania i doznania, które mieli. Bo na pewno ta miłość, którą mieli do Jezusa, pamięć o tych Jego obietnicach, że On powstanie z martwych, no mieli w sobie, ale chcieli ją zweryfikować, chcieli ją dobrze rozeznać. I to jest też bardzo ważne w tych doznaniach pełnych miłości, afektów religijnych, które są wspaniałe, są szybkie, piękne, prowadzą nas do Jezusa, ale potrzebują Piotra, potrzebują wspólnoty właśnie do rozeznania, czyli potrzebują też Kościoła właśnie, żeby się nie pomylić, żeby czegoś nie nazwać czymś, co jest nieprawdziwe. I dlatego ten Kościół taki o poranku wielkanocnym jest taki cały, taki poukładany i nie jest ani taki urzędowy tylko, żeby tylko sprawdzać, czy nas ktoś tutaj nie oszukał, bo jest pełen miłości. A z drugiej strony ta miłość nie jest jakaś tylko zaślepiona, nie jest miłością nieprawdziwą, miłością tylko na doznaniach i przeżyciach opartą, ale zweryfikowaną przez wspólnotę, zweryfikowaną przez Piotra.
Proszę o błogosławieństwo.
Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Wiara rodzi się ze słuchania. Tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Przygotowanie do niedzielnej liturgii z biskupem Andrzejem Przybylskim.
Trzymaj Israel!